Grubszy przelot podcast. Zapraszają Paw i Kuba E.
Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku tego wspaniałego podcastu pod tytułem
Grubszy przelot.
Witają was
Paw
i Kuba F
i Borys LBD.
Dokładnie tak, Borys LBD, czyli producent muzyczny, wokalista, artysta, który działa w branży nie od wczoraj, a z najbardziej chyba znanych już powerplay tego oto człowieka jest legendarna Jessica oraz Lady in Red oraz wiele innych tematów, które może nie są wszystkim jeszcze znane, ale być może pod tym podcaście będą jakkolwiek poruszone.
Zgadza się. Nie da się tutaj nie zgodzić. Już Jessica 6 lat temu chyba powstała, trochę lat. No można powiedzieć, że nie od wczoraj. Faktycznie, tak jak powiedziałeś, działam. I działam cały czas, no.
Okej, okay, takie pytanko mam, bo czy można powiedzieć, że Jessica to jest taki milestone, jakby taki najważniejszy moment w twojej karierze?
Można tak powiedzieć, natomiast nie nazwałbym tego momentem, bo wszystko tam się działo tak, można powiedzieć, że stopniowo. Nic się nie zdarzyło z dnia na dzień. Cały ten hype, który się na tym tworzył, całe nowe ruchy, czyli początek z koncertami, z nagrywaniem teledysków i rzeczy, które idą z tym w parze, to wszystko działo się tak bardzo stopniowo i można to nawet na lata rozłożyć, nie? Także, ale mimo wszystko, no, jest to punkt taki zwrotny, który dużo mimo wszystko zmienił, nie?
Okej, okay, bo chodzi o to, że z tego, co gdzieś wystalkowałem, muzyką zajmujesz się długo dłużej niż od 2017, a wtedy wyszedł ten kawałek, dlatego tak pytam, czy to był właśnie taki, wiesz, mocny moment?
Tak, ale to i tak w sumie nadeszło wszystko dość szybko, bo ja przygodę z taką muzyką, gdzie na komputerze jakieś bity zacząłem robić, to ponad 10 lat już minęło. W 2012 zaczęła się moja przygoda z FL Studiem. Znaczy wcześniej nieraz instalowałem, odinstalowywałem po prostu, jak się po prostu wkurzałem. Można przeklinać? No,
tak, śmiało.
Dobra, najwyżej się wypika. No po prostu się nieraz wkurzało, jak się nie potrafiło ogarnąć to, z czym się je w tym programie i nie, no rozmawiałem z wieloma osobami, gdzie ich kariera się zaczynała w podobny sposób. W każdym razie było to w 2012 początek, czyli przez te 4 lata jakby zapoznawałem się z produkcją. Później też właśnie z Nawiką, za mikrofonem, co też, kurczę, no muszę się przyznać, że jak Jessica nagrałem, jeszcze nie potrafiłem za bardzo śpiewać. Nadal się uczę, co zresztą myślę, że słychać, ale progres jest, myślę, nie?
No tak, bo ty w ogóle właśnie zaczynałeś od jakichś takich rapowych rzeczy, nie?
Tak, tak. Tylko to był rap na początku.
Tak, robiłeś bity dla różnych raperów.
Tak, działałem, nie wiem, czy kojarzycie Komila, który...
Oczywiście, tak, tak, tak.
O, to jest mój bardzo dobry ziomeczek, no. Ja Rokiego właśnie, z którym tam się poznaliśmy we Wrocławiu, to przez Komila właściwie poznałem.
No widzisz, ja Komila poznałem przez radio.
Wszystko tutaj.
No tak, wszystko tutaj w jednym garnuszku, można powiedzieć, jak wcześniej gościliśmy.
Tak, no to ja zaczynałem właśnie, Komil nawijał, ja robiłem bity, no i to już 10 lat mijało z tego czasu, tak naprawdę. I będąc na 18 Komila, poznałem też kilku raperów we Wrocławiu, między innymi właśnie Filipka, którego lubiłem słuchać w tym czasie. Pierwszy raz właśnie w studiu byłem we Wrocławiu, poszedłem wokale nagrywać i był tam właśnie Filipek. I bardzo mnie to tak spodobało mi się, jak on tak nawija, bo ja wcześniej nie miałem w ogóle styczności z czymś takim, jak nagrywanie gdzieś tam za mikrofonem w studio, że on tak na pełnej leciał z tą nawijką, nie? I gdzie ja na przykład teraz, jak słucham tego kawałka, który on wtedy nagrywał, to mi się wydaje takie, no, bardzo takie nieprofesjonalne, bym powiedział. Oczywiście ja zaznaczam, że to było x lat temu, nie?
No tak.
Ale mimo wszystko bardzo mnie to jakoś tak zainspirowało, żeby też spróbować, ale najbardziej mnie zainspirowało w momencie, kiedy ja Filipkowi wysłałem swoje bity i on jeden postanowił sobie tam wziąć, że coś na nim nagra, i to był chyba czerwiec, i mi napisał tak: mordo, w lipcu wokale będą, lecimy z tematem.
Już wiem, do czego zmierzę.
A i tu cię zaskoczę, były w lipcu wokale,
kurde,
ale przyszłego roku.
Klasyczek. Wiesz, jak to mówią, obsuwa piąty element hip-hopu.
Tak,
nie?
Dokładnie. I nie, że ja bym tu jakieś pretensje miał, bo po prostu, no ja wiem, z czym to się je nieraz też, bo ja nie do wszystkich swoich utworów sam robiłem muzykę. I nieraz też mi dłużej po prostu na czymś schodziło i ja po prostu postanowiłem sam spróbować coś za mikrofonem ponawijać, nie? I jakoś to tak się zaczynało od hip-hopowych kawałków, gdzieś tam z kolegą poszliśmy, jego stary gdzieś tam miał biuro z taką, wiesz, gąbką, no to poszliśmy tam, wiesz, z komputerem, interfejs miałem, właśnie mikrofon i jakieś pierwsze kawałki tam nagrywaliśmy, później w szafie w domu nagrywałem.
A, to klasyczek największy chyba szafa.
No, Jessica proste. Tak nagraliśmy.
No. Okay. W szafie?
Tak.
O proszę, ale szafa była wyłożona jakimiś wytłoczkami od jajek czy coś?
To nawet czy kocami, bo kocy
Bado,
też
ten,
popularne.
Który ze mną śpiewa, zdjęcie mi jakieś ostatnio wysyłał, jest na stole stoi piwo, koc wisiał nad szafą, szafa była wypełniona po prostu naturalnie ciuchami, no i jakoś wiesz, w jakichś tam podartych łachmanach tam stałem za tym mikrofonem I śpiewaliśmy, nie?
No tak. Czyli można powiedzieć, szafa gra.
Do szafa gra.
Tak jest.
No, otóż to.
I te pierwsze rzeczy rapowe były wydawane pod ksywą Borys L, nie?
Tak, tak. Dopiero gdzieś właśnie w 2015-16. Wtedy popularny był Bonus BGC, Bonus RPK. Jeszcze dużo było tych raperów, co mieli 3 litery. Mhm. Jakoś tak trochę bekę z tego cisnęliśmy z ziomkami i któregoś razu coś robiliśmy z kolegami na jednym z wyjazdów, bo na turnieju szachowym, bo ja szachistą byłem. I tak coś, już nie pamiętam, cokolwiek robiliśmy i nagle doznał takiego olśnienia i mówi, ty, to ty jesteś Borys LBD. No i zostało, nie?
A ja to rozkminiałem, bo patrząc na twoje nazwisko, teoretycznie jakby tam poskracać jakieś momenty, no tak, to się zrobi LBD, nie?
Właśnie przez to on tak powiedział. Ja nieraz się śmiałem, że gdzieś tam lichwa, bandyctwo, dyktatura... kawałkach, czyli libido.
Borys Libido, to dobre.
Ale cisnę bekę, teraz wróciłem z Meksyku i babka do mnie mówi Mister Libidowix. Ja się tak patrzę, mówię, o kurczę, chyba nowy pseudonim mam.
Libido i Wixa jednocześnie.
Libidowix. O, to już w ogóle kombo. No.
Tak jest.
Nieźle, no.
Ale jeśli chodzi o produkcję, jakbyś powiedział coś więcej, bo tak z tym FL-em zaczynałeś, ale na przykład właśnie to jest... Czy na przykład jak produkowałeś swoje najpopularniejsze numery, to sam je produkowałeś w pełni? W sensie, czy byś odpowiadał tylko za wokal, czy całość?
Tak, całość robiłem. Jessica, Lady in Red. Jedynie z Denisem mam też popularny kawałek. To jest bardziej jego utwór niż mój, ale to może później do tego przejdę. Teraz się będę skupiał na tych początkach. Mhm. To zdarzyło mi się, że gdzieś tam w tych czasach na jakimś bicie, na przykład z internetu, coś tam rapowego nagraliśmy z MC Śmiechem, właśnie takie rapowe rzeczy. Natomiast takie pierwsze wszystko robiłem sam też trochę. Teraz żałuję, że tutoriali za bardzo nie oglądałem na YouTubie, bo dużo czasu przez to straciłem. Jak pierwsze jakieś miksy komuś zlecałem, zgrywałem ślady po kolei zamiast split mixer strzelić.
No tak, no tak.
Na takim przykładzie to mówię. A początki były no, zabawne, jak to przeważnie bywa, bo w gimnazjum zrobiłem bita. I miałem takiego ziomka, znaczy miałem, nadal jest, się z nim koleguję, jesteśmy w kontakcie. Taki porywczy chłopak z Jamna pod Koszalinem. Poszliśmy na jakiś konkurs, gdzie wygrał zeszyt. No i ja mówię, słuchaj stary, ja mam beat, ty masz tu zeszyt, niech to będzie twój zeszyt tam do flow i weź tam sobie zapisz jakieś teksty, tam nie wiem, na szkołę powyzywasz tam czy coś. I on w ogóle tego samego dnia do mnie na Skype'ie zadzwonił i wiesz, zaczął nawijać ten swój tekst. Bit mu nie przeszkadzał w ogóle. No i wiesz, no można powiedzieć, że w pewien sposób troszkę go tam podpuściłem, wiesz, do tego. No bo jakoś miałem taki zawsze, ja w szkole byłem taki zawsze, że lubiłem porozrabiać. Ale tak na zasadzie, że tutaj kogoś, wiesz, mówię, ty weź tutaj do butelki nasikaj nam. Oczywiście mówię to dla przykładu, chociaż chyba tak się, wiesz, nieraz zdarzyło, nie? Ja, wiesz, no, tak żeby coś powstało wesołego, nie chciałem czegoś takiego, żeby, wiesz, ktoś padł ofiarą jakiegoś, wiesz, śmiania się. I kawałek, wiesz, wrzuciliśmy na YouTube'a, że on tam nawijał, wiesz, na policję, to z rapem, no to nie miało wiele wspólnego takim, żeby naprawdę nawijkę lecieć dobrą, nie? Ale kawałek w szkole zrobił furorę, nie?
Okay.
I byliśmy w szkole katolickiej, gdzie...
Okay. Ups.
Gdzie raz po raz, ale to było regularnie, w piątki nas zbierano tam w kościele, była msza. I któregoś razu tak totalnie z czapy nas wszystkich do kościoła zebrali i ksiądz zaczął wygłaszać homilię i coś tak się patrzymy po sobie z ziomkiem, coś tak jakby do nas pił ten ksiądz. Już nie pamiętam, jak on to tam słowa ubierał, ale coś tak się to podejrzane zrobiło. No i później matematyka była. No i przychodzi tam jakiś wicedyrektor, że jesteśmy proszeni do gabinetu dyrektora.
Ups.
Przychodzimy z kolegą, a tam nasi rodzice siedzą i jakieś wydruki mają na stole, a tam wydruki z komentarzami do tej piosenki. Rozmowa, taki cringe w ogóle jak cholera, nie? Gdzie jakby to też tak trochę przedstawili, że jakbym ja tam, wiesz, wyzwiskami rzucał, nie? Ale no byłem jakby współtwórcą tego procederu i później było przejście z rodzicami i z panią dyrektor do sali od informatyki, żeby skasować z YouTube'a.
Okay.
Pan od informatyki wiedział, jak to zrobić, ja nawet nie wiedziałem. Zawieszono nas w prawach ucznia na 3 dni chyba. Nadal tego nie potrafię zrozumieć, no bo to wszystko można jakoś obrócić w takie coś, że fajnie, że działacie, chłopaki, ale zróbcie to może w inny sposób, jakiś taki bardziej cywilizowany, nie? No i taki trochę, wiecie, no mam uraz do polskiego szkolnictwa przez te całe podejście, nie? Ale to już dłuższy temat jest, żeby to poruszyć. W każdym razie tak jakby chcieli, żebym zarówno ja, jak i kolega, żebyśmy sobie dali spokój, nie? Na szczęście jakoś tak się z tym nie poddałem, nie? Ale nie miałem też w sumie za bardzo powodu, żeby ulegać jakiejś tam, wiesz, presji od strony baby ze szkoły, nie?
Okay.
No, w każdym razie to był taki zabawny debiut mój. Później właśnie sobie tam na spokojnie robiłem rzeczy takich do szuflady, bo całe szczęście jakoś tak zdawałem sobie sprawę z niektórych rzeczy, że one jeszcze się nie nadają, żeby gdzieś tam upubliczniać w internecie, nie? No, dopiero później jako Borys L. parę rzeczy jakichś takich udostępniłem w internecie. To wiadomo, jak się słucha swojego tracka sprzed paru lat, się myśli tylko, kurde, no jak ja mogłem tutaj, jak to brzmi w ogóle, ale mimo wszystko tak. Jakby patrzeć na główny smaczek tego, to już takie wydaje mi się, że okej, nie? No jest takich parę rzeczy, które na przykład nie lubię, jak gdzieś tam się przy mnie puszcza, to bardziej mam na myśli, co już na wokalu leciałem. Bo wiesz, jak robisz samemu kawałek, to on nigdy nie będzie gotowy tak naprawdę, nie? Zawsze coś będzie do poprawy. Ale jakoś tak, wiesz, kroczek po kroczku i doszło do tego momentu, co tam nawijałem, nie? I jako produkcja też całkiem spoko sobie radziłem, bo przyszedł czas, jak nagrywałem te rapy, że dzwonili do mnie tam, że Borikson się ze swoim ziomkiem zainteresowali. I chcieli jakoś spróbować, żebym ja stał się częścią, wiesz, labelu, nie?
Tego New Bad Label, tak?
Tak, ale wiesz, to miało dwa swoje rozgałęzienia, że New Bad Label i było Hip Hop Nigdy Stop i ja na próbę, wiesz, jakoś tak najpierw na ten Hip Hop Nigdy Stop, ale wtedy akurat przyszedł czas, że ja zacząłem w liceum już słuchać też innej muzyki, trochę jaj robić zacząłem i jakoś to się tak rozjechało, że ja wtedy Jessica nagrałem. No to totalnie nie szło w parze z New Bad Label, nie?
No właśnie, bo stąd było to moje pytanie, jeśli chodzi o produkcję, bo tak naprawdę, wiesz, jeżeli zaczynałeś od rapsów i bitów hip-hopowych, a Jessica to jest zupełnie, wiesz, inny świat, totalnie w drugą stronę. Pytanie jakby, skąd pomysł na Jessica?
Może znaczy, tak? Wiesz, no w dzisiejszych czasach to te dwa gatunki nie są takie odległe, nie?
Jak no te tak, teraz się trochę teraz to zjechało przez hip-hopolo właśnie, między innymi. Tak, no, bardzo zatarta jest ta różnica. Ale pomysł taki, ja w liceum przestałem tak, wcześniej słuchałem tylko rapu, taką zakuta pała, jak to się mówi, nie? Zacząłem też słuchać innej muzyki, ale to było głównie na zasadzie, że przekonałem się do muzyki typu Gang Albani, że robią sobie jaja po prostu, nie? I sam też, wiesz, chciałem jakieś żartobliwe rzeczy przelać po prostu na utwory muzyczne. I Jessica to jest takie wyśmianie trochę rynku muzycznego angielskiego, gdzie są użyłem prawie w każdym wersie jakiegoś tekstu z jakiegoś przeboju angielskojęzycznego. Trochę właśnie z tego, że przeplata się w polskim języku dużo angielskich jakichś zwrotów, określeń. Ja nie mówię, że to jest złe, ale czasami jest po prostu przesyt tego, nie?
Okay.
Że poznaję osoby, które co chwilę mówią, o, by the way, tu weź mi tam...
Niezły challenge, niezły case cały czas.
Ja też nieraz używam jakiegoś angielskiego określenia, bo Ja angielskiego na przykład nie lubię, ale uważam, że to jest bardzo taki sprytny język, że jak jakieś takie skrótowce, to się wszystko łączy, kombinuje, że coś tam połączysz z down, już znaczy jakieś w ogóle wyrażenie, nie? I jakoś też żartobliwie stwierdziłem, że nie ma za bardzo piosenki takie, gdzie się miesza polski z angielskim. Na zasadzie, żeby zrobić coś, czego jeszcze nie było, nie?
Ale to ciekawe, że nie przepadasz za angielskim, a twój największy hit ma dużo angielskich wstawek, nie?
Ale z drugiej strony ja dopiero zdałem sobie sprawę, że nie lubię angielskiego jakoś tak później. Wiesz, zacząłem się uczyć hiszpańskiego niecałe 3 lata temu. Chyba wtedy najbardziej sobie zdałem sprawę, bo po prostu hiszpański jest dużo ładniejszy dla mnie, nie? I dużo łatwiejszy przede wszystkim. Chociaż uważam, że żeby się jego nauczyć, to dobrze znać angielski, bo ja się po angielsku uczę hiszpańskiego. I jest dużo, wiesz, takich analogii. Jest mnóstwo słów, które pochodzą z angielskiego, nie?
Ale uczysz się przez jakąś apkę, tak, typu Duolingo czy coś?
Na Duolingo robię, mam już prawie 500 dni z rzędu strik, także okay. Do niczego chyba takiej systematyki jeszcze nie miałem, oprócz muzyki oczywiście. No, także jestem zadowolony i robię progres teraz w Meksyku, jak byłem, to no mówiłem jeszcze takim spangliszem, ale już mogę się śmiało posługiwać, wiesz, porozumiewać na lajcie tym językiem, nie?
Super. To bardzo fajnie. Czy możemy się spodziewać jakichś hitów po hiszpańsku? Czy już coś jest?
Przechodząc do tematu właśnie, jak się poznaliśmy też z Rockim Camino, bo on nawija po angielsku, niemiecku, hiszpańsku. Na pewno coś jeszcze tam porobimy, bo mi się właśnie takie językowe przeplatacze bardzo podobają, także myślę, że jeszcze czegoś można się spodziewać. A co w ogóle zainspirowało mnie do nauki, to kiedyś jechałem na święta z kuzynami i mój kuzyn puścił mi jakąś piosenkę, że gość nawijał coś tam uno, do, stres i dalej leciał jakoś.
Może to Pitbull był, czy nie?
Nie, nie, to było takie... A, bo tutaj można puszczać podczas
odcinka. Tak, no.
Gościu się nazywał... AMBJAAJ chyba, czy Y się kończyło. Uno piosenka się nazywała.
Okej. Okay.
I tak mi się to spodobało, że zrobił to w taki rytmiczny sposób i te uno do stres. Mm-hmm. I ja mówię, kurczę, szkoda, że ja tak nie rozumiem tych słów, bo on tam też po angielsku coś tam... To jest w sumie popularne, takie mieszanie hiszpańskiego z angielskim.
No tak.
Że ja nie rozumiem tych słów, chociażbym tam trochę zobaczył, z czym to się je. No i ja zobaczyłem, że to jakieś takie dla mnie bardzo przystępne jest, nie?
Zwłaszcza teraz jest to popularne, jak reggaeton podbija cały świat w zasadzie.
No, nie? Ja się cieszę, że do Polski zaczyna to wchodzić. Tak z ciekawostek obczaiłem sobie jakiś czas temu, co się dzieje z zespołem Black Eyed Peas, to wydali płytę też mieszanie.
Tak.
Mieszanie hiszpańskiego z angielskim. Mówię, o wy, dranie z Jessiki mi tutaj. Żartuję sobie oczywiście. No, ale ja się cieszę, że takie brzmienia do Polski przychodzą. Rok temu też właśnie Kizo nagrał reggaeton. Mhm. Teraz tam Skolim promował to bardziej takie ze świata disco przyszło. No to słychać te różnice między na przykład kawałkiem Skolima a Kizo, że jednak mają, wiesz, ten ma rapowy sznyt w swoim tym, ten ma trochę jeszcze takiego tanecznego, ale naprawdę spoko, bo to jakieś nowe drogi się otwierają. Też ja teraz w przyszłym roku będę wypuszczał na pewno z Rockim właśnie, z Hokusem Pokusem, to co nagrywaliśmy, klip podczas koncertu, gdzie się poznaliśmy. Z Dawidem Narożnym to już klimaty są disco polo, ale chłopak też nagrywa naprawdę różne też klimaty, covery możecie sobie obczaić na YouTubie i jesteśmy umówieni, że coś tam w takich klimatach reggaetonowskich mniej więcej nagramy. Także można się od nas spodziewać jakichś takich dwóch przynajmniej rzeczy w przyszłym roku, nie?
No to właśnie a propos takich postaci z hip-hopu i jednocześnie z disco, to mam pytanie, co myślisz o Nowatorze, który też takie reggaetonowe rzeczy robi?
No, to jest ciekawy temat, no, gadaliśmy o tym ostatnio.
Ciekawy temat. Ja uważam, że Nowator muzycznie bardzo dobrze ogarnia temat. Nowatora też poznałem, gdzieś tam mieliśmy nieraz wspólne granie. Natomiast tutaj małe zgrzyty były na polu, że tak powiem, pozamuzycznym, bo ja przyjaźnię się z Tomi Matem. To jest taki ziomek, który działa jako DJ Quattro, bardzo dobrze sobie tam działa w produkcji, z tym, że on głównie się skupia na produkcjach, w sensie ghost produkcji bardziej, że gdzieś tam się nie ujawnia. On przez jakiś czas tam z Nowatorem jeździł. No i ja się z nim dość dobrze koleguję, nie? I no skarżył mi się, że bardzo nie w porządku się tam, wiesz, nowator wobec niego zachował. Ja nie mam z tym, wiesz, nie dotyczy to bezpośrednio mnie. Ja z nowatorem jakby nie rozmawiałem, więc nie chcę tutaj, wiesz, jakoś rzucać fałszywych oskarżeń, ale jakbym, wiesz, spotkał nowatora, chciałbym z nim poruszyć po prostu te kwestie, żeby po prostu jakoś wyjaśnić, bo na przykład nie chciałbym teraz wobec kolegi się nie w porządku zachować, że gdzieś tam tutaj chwalę, nie, nowatora. Natomiast wiesz, gadając czysto muzycznie, no dobrze ogarnia tę muzykę, wiesz, współpracę tam robi z ludźmi, wiem, że na przykład jakieś tam miksy i tak dalej, nawet z jakimiś tam ludźmi z zagranicy jeździ, te klipy tam po świecie nagrywa. No muzycznie naprawdę, wiesz, ja na przykład te z lewa do prawa, ja w radio usłyszałem i ja się śmiać zacząłem. Mówię, słuchajcie, wiesz, tam z ziomkami akurat jechałem, słuchajcie, jaka nuta w ogóle, wiesz. To jest niby takie, na pierwszy rzut ucha, że niby to jest prymitywne, ale dla mnie to jest zajebiste, wiesz, aż ręka z lewa do prawa chodzi, nie? Także, wiesz, mi się to naprawdę podoba, bo faktycznie to jest gość, który gdzieś tam już x lat temu w półświatku rapowym bardziej po prostu, no nawet zupełnie powiedzmy sobie, że...
Chyba do bifu wtedy, nie?
No tak.
Tak, nowatur!
Dokładnie tak, klasyczek.
Tak, gadaliśmy o tym disie w ogóle, to jest piękny dis swoją drogą.
Ja go słuchałem wtedy, odświeżyłem sobie go po latach, to
i
naprawdę...
ten legendarny pierwszy wers Sean Paulu chowany na wiejskim podwórku. To jest coś tak, pięknego. Tak.
No, także ja z nowatorem ostatnio byłem w kontakcie, jakoś jak był właśnie i później trochę nie byłem z nim w ogóle w kontakcie, nie? Także no kiedyś tam pewnie na jakiejś imprezie się spotkamy, może tam, może jakieś tam wódkę będziemy pili czy coś. No chciałbym z nim porozmawiać, bo jakieś takie kwasy z tym moim ziomkiem wyszły, że aż strach po prostu mówić, nie?
No to mam nadzieję, że wszystko zostanie załatwione pokojowo przy wódce.
No.
Ale w ogóle chciałem się zapytać o kwestię taką, czy dla ciebie na przykład termin disco polo jest jakiś taki pejoratywny, obraźliwy, czy nie masz z tym problemu?
Wiesz, bo są, no, dla bo ludzi są przykład, jest. No.
Bo są na przykład artyści, którzy mówią, ja nie robię disco polo, ja robię dance i tak dalej. Na przykład kiedyś miałem taką rozmowę z wokalistą grupy Be Cool, który się zarzekał, że nie, no my robimy dance, nie disco polo, nie? Jak to u ciebie wygląda?
No to już takie trochę naginanie, no bo dla disco polo, dla większości ludzi to jest takie określenie, synonim prymitywności, czegoś mam wrażenie, a nie wiem, z czego to się właściwie utarło. Może dlatego, że to jest jakieś takie mainstreamowe, że jest rytm najprostszy, jaki może być, stopa na zmianę z basem idzie i wiesz... Ja uważam, że zarówno w disco polo, jak i w rocku, czy w jakimkolwiek innym gatunku są kawałki kiepskie po prostu, których jest, no podejrzewam, że więcej niż tych, które są po prostu dobre, nie?
No tak, wiadomo.
W disco polo natomiast, wiesz, to jest takie słyszalne, że tekst niektórzy piszą, żeby był najprostszy, nie? Na przykład mój ulubiony kawałek disco polo to jest Ruda tańczy jak szalona. No i Chadoman, no widać, że on napisał ten tekst, żeby był jak najprostszy, żeby każdy go po prostu zaśpiewał. Ale jak się wsłuchasz w tekst jakiegoś na przykład zagranicznego, hip-hopowego kawałka, czy niektórych z Polski, no to on wcale nie jest lepszy, nie?
No wiadomo, no jak sobie przetłumaczysz te największe rapowe hity, to często to jest, wiesz...
No, wiesz, powtarzane jej dupa jak rotunda tam i wiesz, no, na różne sposoby, także to no, nie...
A propos dupy jak rotunda, to Nicki Minaj miała wczoraj 40 urodziny. To
naprawdę, masz 40 lat? Tak. Myślałem, że troszkę mądrze.
100 lat, Nicki Minaj, wiem, że nas oglądasz.
Pozdrawiamy.
Ja akurat, szczerze mówiąc, nie przepadam za damskim rapem, jakoś tak mi... Muzycznie to mi średnio podchodzi. Oczywiście są wyjątki, gdzie tam podobała mi się ta Nawika, ale szczerze mówiąc jakoś tak, słuchając tego, jak są krosy na przykład, że facet nawija, dziewczyna nawija, jakoś tak no jest duży kontrast dla mnie, że bardziej mi się po prostu podoba taki, wiesz, męska Nawika. Może to wynika z tego, że jakoś tak się przyzwyczaiłem od Smarkacza, gangsta rapu gdzieś tam słuchając, nie? Ale to jakoś tak chyba indywidualna kwestia, nie? No bo przecież jednak przeboje robią tam coś tam Mili, czy właśnie Minasz, nie? Jednak to popularnością przebija czasami nawet największe gwiazdy gdzieś tam no właśnie rapu, nie?
Tak. Na polskim rynku tego nie jest tak dużo, ale nawiązaniem do koncertu, na którym się poznaliśmy, grał też Adi Nowak, który...
Tak, właśnie, ale może powiedzmy, co to było. To były otrzęsiny Uniwersytetu Wrocławskiego.
Tak, dokładnie tak. I zaskoczyli dosyć mocno jakby gabarytem sceny, w sensie, że wiesz, że ja na przykład się tego... Może inaczej, jakby to, co było w mojej głowie w kontekście tej imprezy, to to, że Paweł mi powiedział, że dawaj, idziemy, zobaczymy, co się będzie działo. No to przyszliśmy, no i wchodzę na Halo Orbita, gdzie jakby... Wiesz, no to jest jakby miejsce kojarzone z dużymi wydarzeniami we Wrocku.
Tak.
No i patrzę, że tam scena taka gabarytowa, naprawdę poważna i światełko też. Znaczy, w sensie, wiesz, jakby nie zastałem tego, ale chodzi o to, że to jednak uczelniana impreza była, to dosyć mocno mnie zaskoczyli tym, co tam zastałem.
No, nie szczędzili tam na sprzęcie i na scenie, nie? No dobrze, że takie, bo ja na przykład się cieszę na każdy taki event, bo ja tak naprawdę no rzadko mam okazję teraz, żeby tak na... żeby po prostu w porządnych warunkach zagrać koncert, nie? No nie oszukujmy się, przeważnie jak ja jeżdżę na koncert, no jest to inaczej niż na przykład gwiazda, powiedzmy, rapu jedzie w Warszawie, w Krakowie, w miastach, obskakuje koncerty. Oczywiście ja też, nie? Tylko, że to inaczej wygląda. Przeważnie ja jadę na koncert, gdzie są, załóżmy, wypiściowice dolne, gdzie w szczerym polu jest po prostu duża buda, zjeżdżają się ludzie z całego regionu i ta impreza wygląda całkowicie inaczej, gdzie jest dyskoteka i ja wchodzę w formie atrakcji wieczoru i przeważnie, wiesz, załóżmy, byłem gdzieś w zaawansowanym Podlasiu, gram, pierwszy numer i mówię do tego tam szefa, że głośnik, wiesz, nie działa, na którym ja bym chciał mieć odsłuch. No. A mówi... A, spalił się.
Profesjonalnie.
A, to git, okej. Okay. Spalił to spalił.
No,
ale ja.
Podlaskie eventy.
To jest ale to. Wiesz, ja też nie chcę do tego podchodzić w taki sposób jakiś taki roszczeniowy, że wymagania, nie? Bo później ci ludzie, no na przykład jak ja bym miał organizować w takim miejscu imprezy, no to ja bym jednak zaprosił kogoś mniej problematycznego, nie? Mm. Znaczy, wiesz, no, tu trochę artyści się ze mną nie zgodzą, bo to jest rzecz konieczna, nie? Na przykład jednak zawsze mówię, że no chciałbym, żeby ten odsłuch działał przed tym, ale często słyszę, że na przykład jakieś gwiazdy tam, jakieś ciasteczka sobie życzą, których nawet nie jedzą, każą komuś tam jechać po te ciastka, wiesz, na stację benzynową, no. To już jest trochę tutaj coś nie tak, nie?
To nawiązanie do tego, o czym rozmawialiśmy, o tym, co Pawle wspomniałeś, czyli tak naprawdę tego, kiedy artyści właśnie określają się, że robią disco polo i nie disco polo, inne gatunki, to my ostatnio mieliśmy taką rozmowę właśnie a propos legendarnego koncertu i tego, i w ogóle jak wygląda ten rynek. I stwierdziliśmy, że właściwie Jessica i inne niektóre twory w tym klimacie, że tak powiem, to jest bardziej urban polo niż disco polo.
Tak, wymyśliliśmy taki termin, urban polo.
Ja właśnie takie... nigdy sobie dobrze nie radziłem z nazewnictwem tych wszystkich gatunków.
Możemy ci pożyczyć ten termin,
wiesz,
jakbyś
łobuzy
chciał.
Na przykład, to nie jest takie czyste disco polo, tak? Tak samo Rony Ferrari, na przykład, kolejny przykład.
No tak.
Czy Jessica, tak. To jest takie...
To jest takie disco polo miejskie, gdzie czasem, wiesz, też korzystają ze slangu hip-hopowego.
No najbardziej to przy tym się bawią studenci, nie?
No właśnie.
I właśnie o to chodziło, że urban polo tak to rozkminialiśmy, więc bardzo chciałem przemycić ten smaczek.
No
tutaj.
To dobra, to będę tego używał, bo ja zawsze miałem z tym problem i nigdy nie potrafiłem powiedzieć, jakim co jest gatunkiem, jeżeli było jakieś tam nie stricte, na przykład rapem czy czymś innym, nie?
No.
Spoko.
To zanim nawiążemy do naszego wspaniałego świątecznego klimatu, to jeszcze pytanie do ciebie mam takie. Co cię sprowadziło do Wrocławia? Bo wywodzisz się z Koszalina.
No, sprowadziło mnie to, że jak chodziłem do szkoły, to miałem ferie, wakacje, nieraz przyjeżdżałem, bo mam tutaj rodzinę od strony mamy. I jak już tam trochę byłem starszy, nieraz wujek mnie zabierał gdzieś tam jeszcze na przykład z moim bratem, że na miasto... Jakoś tak miasto pokazało z takiej strony trochę wieczorowej. Nie, że jakiś tam melanż, nie wiadomo co. Ale bardzo mi się to tak spodobało, że postanowiłem sobie wyjechać na studia. Ale jak ja już wyjeżdżałem na te studia, to ja wiedziałem już, że ja jadę tak naprawdę na studia. W cudzysłowie, że bardziej będę się szukał na jakichś tam innych płaszczyznach. Oczywiście z muzyką cały czas działając. No i tak też się stało, bo ja przyjechałem na te studia, pochodziłem, nie wiem, 2-3 miesiące i ja od początku już wiedziałem, że to nie jest w ogóle to, co ja chcę robić, nie? Bo ja się wywodziłem z takiej szkoły w Koszalinie, gdzie tam mówią tym dzieciakom, że Po prostu masz skończyć ten profil klasy, zdać dobrze maturę i iść na studia, bo inaczej po prostu jesteś skończony, nie? I na takiej zasadzie, i wiesz, te, no to jest bardzo słabe, bo te dzieciaki, wiesz, jakby się fiksują na tym punkcie, mówią, że na przykład prawa jazdy nie możesz zrobić podczas lekcji, bo tam się musisz uczyć, w sensie podczas roku szkolnego. I dla przykładu właśnie takie na przykład rzeczy, że ja wczoraj na przykład wszedłem na Face'a i czytałem jakiś komentarz, że wiesz, młodzi ludzie liczą lata bardziej w klasach niż po prostu latach, nie? Że ktoś tam napisał, że odkąd Kuban wrócił, zdążył tam ileś kolokwiów zdać na przykład. Ja nie mówię, że to jest złe na przykład, tylko po prostu takie fiksowanie się, że nie ma innej możliwości w życiu, no to to już jest ograniczanie kogoś po prostu, nie? No i ja na takiej zasadzie poszedłem na te studia, to też było zabawne, bo ja do takiego dobrego liceum chodziłem i byłem na profilu geograficzno-matematycznym, no i wszyscy zdawali rozszerzenie z matmy, z geografii, bo wychowawczyni mówiła, żeby iść na logistykę. No i ja i wraz ze mną trzy osoby nie zdawały tej geografii, pozwalała nam sobie tam siedzieć z tyłu podczas tych lekcji, bo ja powiedziałem, że idę na coś tam związanego z dźwiękiem, no i nie zdawałem tej geografii i poszedłem na logistykę. Także tak na nosie zagrałem trochę. No, ale tam po prostu nie mogłem się jakoś zaklimatyzować na tych studiach. Natomiast zamieszkałem w akademiku, gdzie zajebiście było naprawdę. Ci ludzie, imprezy, no codziennie
ale
jakaś impreza.
Ale we Wrocku akademika, który?
Tak, w Ślężaku, w tym.
To na ekonomicznym byłeś?
W ekonomicznym, tak. A na studia przyszedłem, to oni do siebie tam, wiesz, jeden przy tablicy, a ten proszę pana mówi jakoś tak... Albo do felernej jakiejś grupy trafiłem, gdzie też nie mogli się zaklimatyzować. W każdym razie później już tylko przestałem chodzić i na WF tylko chodziłem, bo miałem piłkę nożną, uwielbiam w piłkę nożną grać. No. I tak to wyglądało, że na przykład na koniec września wylądowałem tutaj we Wrocławiu. Były jakieś imprezy właśnie hip-hopowe, jakieś tam bitwy. To starałem się tam chodzić, jakoś się po prostu szukać w tym wszystkim. No i jakoś tak stopniowo później studia olałem i stwierdziłem, że po prostu będę pracował i robił muzykę, aż mi wychodzić nie zacznie, nie? No jakoś w ten sposób spędziłem z rok i powiem wam szczerze, że jak te studia rzuciłem, pracować zacząłem naprawdę tak po prostu, zacząłem się czegoś w życiu uczyć, nie? Takich po prostu rzeczy, które się zapamiętuje. Czysto w praktyce, wiesz. No, robiłem 4 miesiące w takiej firmie, która instalacjami gazowymi się zajmowała, nawet hydrauliką, i przy tym ja naprawdę się autentycznie bardzo dużo nauczyłem, nie? Takich rzeczy, które w życiu się po prostu mi przydadzą.
No tak, no praktyka, nie teoria, tak naprawdę, nie?
Wiadomo. No, bo ja na przykład miałem predyspozycje jakieś tam matematyczne i tak dalej, i wszyscy tam, żeby Borysek tam w biurze siedział, ale ja tego nie widzę, żebym siedział gdzieś tam w biurze na co dzień, 8:15. To nie mój styl po prostu, nie?
Okej, okay, a ile lat już siedzisz we Wrocławiu?
6. Tak, to będzie 6 lat.
Okej, okay. A to w takim razie, gdzie powstał pomysł na wytwórnię LBD Records? Czy to już było we Wrocławiu, czy jeszcze
To u już ciebie? Było we Wrocławiu. Jakoś tak dużo osób z mojego takiego grona znajomych, którzy gdzieś tam nawijali, nieraz tak jakieś pomysły mi się nasuwały po prostu, żeby mieć jakiegoś podopiecznego też. Ten pomysł powstał już... dawno, naprawdę dawno, bo liczyłbym to w latach nawet powiedzmy 4 lata na oko, że zdawałem sobie sprawę, że jest to długi proces. Zacząłem to, w sumie nie pamiętam kiedy to przeobrażanie, ale z rok, dwa będą mijały, że bardzo stopniowo to zrobić, żeby też nie zrobić nagle czegoś takiego, że ja wydaję muzykę na swoim kanale, gdzie mam swoich fanów, wydaję swoją muzykę i nagle, wiesz, czyjąś tam po prostu tak z czapy. Jakoś tak stopniowo i na ten moment też planuję różne takie roszady, bo... No bo ja nie jestem jakimś tam rekinem przedsiębiorczości i mam na myśli tutaj też prowadzenie czegoś takiego. Natomiast uważam, że też nie idzie mi to jakoś fatalnie, bo idzie to dobrze, nie? Bo teraz jakby... Team LBD Records składał się, że byłem tam ja, Hokus Pokus, Tommy Mas, ten właśnie od wyjazdu z Nowatorem, taki wróbel.
Znowu nam ktoś przerwał podcast.
O skąd mam wrócić?
Pan Kanapka, jak jesteś głodny, to możesz sobie wziąć od niego jedzenie.
Dobra, w każdym razie kontynuuję, że wróbel jeszcze i czasami właśnie od Czapy jakieś tam premiery kogoś ze znajomych się zdarzały, bo pierwszy mój taki strzał właśnie, żeby coś wypromować, był z Denisem i był to złoty strzał, bo on miał numer taki naprawdę chwytliwy, w którym czegoś mi brakowało, żeby dodać i zastanawiałem się, co by tu zrobić, żeby pokazać to ludziom, żeby jakoś to zażarło. I tak myślałem przez tydzień i stwierdziłem, że ja po prostu dogram jakieś tam swoje trzy grosze. Rzuciłem swoją zwrotkę do refrenu, jeszcze się dograłem, jakieś parę syntezatorów dograłem. Puściliśmy to i to poszło w miliony na grubo na YouTubie, nie? Ale ja Denisa jakby nie związywałem jakąś tam, wiecie, nawet słowną, że tak powiem, umową, żeby to było jakieś tam wiążące dla niego z tym wydawnictwem. I wiesz, naprawdę dobrze sobie teraz radzi. I później po prostu przewinęło się jeszcze parę takich osób. I to jest naprawdę ciężkie znaleźć osobę, która by była dla ciebie po prostu kompletna w tym, wiesz, co robi, żeby jednak miała te parę rzeczy, które ty jakby byś potrzebował, jeżeli chodzi o wokal, żeby pracowała też w sposób jakiś taki przystępny, żeby z innymi współpracować i żeby była normalna przede wszystkim,
tak,
bo nieraz no, zdarzają się ludzie, którzy dobrze robią muzykę, ale też nie są normalni, gdzie na przykład się słyszy, na przykład pytasz ziomka, co o tym sądzisz, a on mówi, nie wpieprzaj się w współpracę nawet. No, są takie sytuacje. W każdym razie ja planuję małą taką restrukturyzację, żeby teraz oczywiście ja nadal będę filarem tego teamu LBD Records. Obok mnie jeszcze będą premiery Hokusa Pokusa, bo też tutaj z kuluarów mogę powiedzieć, że dużo jest przyszykowane. Zaczyna to iść po prostu w górę, jeżeli chodzi też o statystyki. Rocky Camino właśnie będzie premiera. Właśnie. Niebawem zaprezentujemy. Była prezentacja już właśnie na koncercie, na którym my się poznaliśmy. Zawodnik, który mieszka w Portugalii, nawija, tak jak wspominałem wcześniej a propos tego hiszpańskiego, po hiszpańsku, angielsku, niemiecku. Jeszcze ja mu chcę napisać jakiś prosty utwór po polsku, bo dobrze radzi sobie z niektórymi słowami.
Ciekawy bardzo gościu i taki charyzmatyczny i dobry do zapamiętania, bym
powiedział. No, taki prawdziwy w tym, co robi, nie?
To prawda.
No, także na pewno będę skupiał uwagę jakby tego teamu na Rockim właśnie, bo on naprawdę, nie chciałbym mówić, że ma swoje lata, bo nie jest jakiś nie wiadomo jaki stary, ale słychać, że po prostu coś tam już w życiu ponawijał i o takie doświadczenie to też jest ciężko teraz, także z niego będą na pewno ludzie. Tylko problematyczne będzie, żeby go wprowadzić w polskiego słuchacza w momencie, kiedy on po polsku nie nawija, dlatego teraz będziemy krosować to z różnymi polskimi artystami po prostu, żeby go wprowadzić, nie? A później może będzie jakieś tam polskie słowa, większą ilość polskich słów nawijał. No zobaczymy, jak to będzie szło, bo nie chcę się też skupiać jakoś przesadnie na tym, czy są te wyświetlenia wysokie, czy nie, tylko żeby ta muzyka była dobra, żeby nie tak, żeby nie było na zasadzie po przyjacielsku, że ktoś mnie tam błaga, weź wrzuć to na kanał i ja się po prostu zgadzam, bo jestem mało asertywny. Tylko jednak, wiesz, ja komu trzeba, teraz powiedziałem, pisz sobie, wiesz, nawet cały album, ale teraz, wiesz, żeby nie myśleć o żadnym wydawaniu, ty w międzyczasie szlifuj, wiesz, wokal, swoje skillsy, żeby to się opierało na tym, żeby móc widza zaskoczyć, a to jest naprawdę zajebiście ciężko teraz, bo wszyscy TikTokowcy nagrywają, YouTuberzy, wiesz, ma się dostęp do sprzętu, do ludzi, którzy potrafią podpowiedzieć odpowiednio i oni robią to...
wspomniane przez ciebie wcześniej, które żałowałeś, że nie oglądałeś.
No i oni robią to naprawdę nieźle na przykład, nie?
To ja chciałem tutaj nawiązać, czy słyszeliście debiutancki singiel Fagaty?
Tak, słyszałem.
Only Fans, tak jest tytuł kawałka.
Nie, ja w ogóle nie znam.
No to Paweł, wypowiedz się, proszę.
No takie, powiedziałbym, klimaty Oliwka Brazil style tekstowo.
A, to dziewczyna, tak?
Dziewczyna, tak.
A, to Oliwia Brazil, to ja wchodziłem, to jest rekordzistka chyba łapek w dół na YouTubie. W ogóle jestem zdegustowany tym, że YouTube wycofał, że większość ludzi nie korzysta z tych łapek w dół, bo można oczywiście rozszerzenie dodać trzema kliknięciami.
Tak, ale nie wiedzą ludzie o tym. I...
No tak, ale to jest bardzo lipne rozwiązanie. Nie wiesz, jak nie masz tego włączonego, czy na przykład oglądasz jakiś szajs po prostu, jak chcesz obejrzeć, nie wiem, jak wymienić jakąś część w czymś, nie?
No to fakt, no. W ogóle nie rozkminiałem tego w tym kontekście, ale przy tutorialach to faktycznie istotne, nie?
Tak, bardzo istotne, no bo to jest dobry wyznacznik, nie?
No, to prawda. Wracając do Fagaty
tak.
I utworu OnlyFans, no jest to utwór taki właśnie w klimacie Oliwki Brazil, czyli taki prowokacyjny, mocno tekstowo, kontrowersyjny trochę, ale mniej niż się spodziewałem. Spodziewałem się, że bardziej przywali tam kontrowersyjnie.
No ja muszę to sobie obczaić.
Klip jest w miarę grzeczny.
No tak,
utwór...
ale... Pytanie w ogóle, jaki tam ma być kierunek obrany tego wszystkiego, no bo na pewno mądre głowy PR-owe nad tym siedzą i no i pytanie, jakim to case'em ma działać. Wiadomo, że jakby Fagata jednak cały czas będzie miała tą łatkę, powiedzmy, niegrzecznej osoby i wynika to po prostu z tej kontrowersji, z tej akcji ze Stew i tak dalej, więc tego się nie pozbędzie, więc teoretycznie jakby pozostanie w tym ma jakiś logiczny sens. Z drugiej strony tam było tyle fuck-upów później jeszcze, wiesz, z takich wizerunkowych, z tym pozowaniem do tych plakatów i tak dalej. No nie wiem, no szeroki, dziwny, trudny temat, nie? Raczej.
Tak, no ja fanem utworu nie jestem, mówiąc krótko.
Nie, ja to tego nie znam, natomiast Oliwie Brazil tam obczajałem kawałki. No właśnie tak jak zauważyłem, rekordziska łapek w dół. Z jednej strony się nie dziwię, no bo jakby miała kilka takich chwytliwych tam ze Smolastym na przykład, no to jest banger, nie? Ale takie nawijanie właśnie, że kontrowersyjnie, no jakoś to tak jak widać się nie od dziś sprzedaje, nie?
Raperki za granicą, to dla nich to jest standard, że nawijają takie rzeczy. Wcześniej wspomniane Nicki Minaj, Megan Thee Stallion i tego
one
typu zawodnicy.
One też takie teksty nawijają.
Szwesta Ewa z Niemiec.
O, to musicie mi pokazać.
Nie znasz Szwesty Ewy? To jest Polka z pochodzenia.
Coś mi to mówi, ale zdaje się, że nie słuchałem.
Która, ona miała jakieś kryminalne przygody.
Tak, bo ona, nie wiem, czy żeńska wersja sutenera to sutenerka, natomiast jakoś...
O, to ja was też z jedną postacią muszę zapoznać. Szefowej Sandry S.
Ja, Sandra S, oczywiście.
Na kanale LBD Records znajdziecie kawałek Hokusa Pokusa z nią pod tytułem Sexy Papi.
Chyba nawet słyszałem, jak robiłem research.
No to już zmierzamy do podobnych klimatów.
Sandra S to też już legendarna postać. Ona miała chyba utwór z Izabelą Kizio, nie?
Tak, tak.
To też wspaniała postać.
Pod tytułem Zamknij mordę.
Zamknij mordę, tak jest.
Kojarzę.
Coś pięknego.
Izabela.
No, Izunia. Mam nadzieję, że kiedyś przyjdzie do podcastu do nas.
Ale wiesz, że to nawet byłoby do zrealizowania?
No to dawaj.
No to może z Sandrą w duecie.
Jeszcze lepiej, pogadalibyśmy się.
Sandra całkiem niedaleko, wiem, że nagrywa godzinę drogi stąd, także okay.
No proszę. To ciekawe.
Możecie zaprosić kiedyś, no.
A propos jeszcze tylko nagrywania, czyli we Wrocławiu jak stacjonujesz, to tutaj działasz też muzycznie.
No, w ogóle się okazało, że na jednej ulicy działamy, bo ja tutaj na drugim końcu, nie będę nazwy mówił, żeby tutaj wiadomo, nie porwanie będziemy, jakieś nie nastąpiło.
Nie będziemy doksować sami siebie.
Tak, no, działam sobie na co dzień, czy tam co drugi dzień, bo mam robotę taką... No dość zróżnicowaną, że jednego dnia muszę trochę nad produkcją posiedzieć, jakiś dzień w miesiącu muszę na papierologię też poświęcić, żeby tam się z księgowością zgadzało. No nienawidzę tego, ale jednak trzeba zrobić. Czasem jakiś wyjazd na koncert czy teledysk. No jeszcze jestem na takim etapie, że trochę potrzebuję jeszcze trochę czasu, żeby zmontować taką ekipę, żeby... jakby każdemu jakieś działanie przydzielić, bo na razie wygląda to często tak, że po prostu mam koncert i spontanicznie dzwonię na przykład do ziomka, że dawaj, cię zabiorę po drodze, tutaj mi coś pomożesz ewentualnie na takiej zasadzie. Później po prostu jak się razem w końcu złapiemy, bo mam ziomków rozrzuconych po całej Polsce przez to, że szachistami byliśmy głównie. No i to było tak, że na tych turniejach czy mistrzostwach jakichś się spotykaliśmy i to jednak z całej Polski się ludzie zjeżdżali. I często mam tak, że mam jakiś koncert w dziurze czasami I sobie myślę, kurde, tyle kilometrów walić teraz samemu, gdzieś jeszcze po ciemku. I przeważnie to już mam wyjeżdżać i nagle mi się przypomina, że po drodze jest jakiś ziomek i po niego dzwonię i się kończy w ogóle zajebistym wyjazdem często, okay. Nie?
A propos szachów, nie wiem, czy śledzisz dalej jakby branżę,
tak,
czy...
Tak.
Bo ja oglądam coś takiego, co się nazywa Tech Week Kuby Klawitera i tam tak. Ostatnio była poruszana kilka razy temat jakiegoś gostka, który pokonał mistrza świata i podobno używał...
Kontrowersyjnie, tak, że rzekomo w dupie miał wibrację. No ciekawe, no bo poszlaki wszystkie wskazują na to, że rzeczywiście oszukiwał, nie?
Okay.
Miał zgodność taką z komputerem, jakiej po prostu się nie ma, że nawet Carlsen, mistrz świata w swoim prime time'ie nadal w nim w sumie jest, nie? Że kiedy po prostu miał najlepszą formę, nie miał takiego streaka, jeżeli chodzi o zgodność w ogóle z komputerem. No i to jest bardzo problematyczna kwestia, no bo no załóżmy, że rzeczywiście gość miał w dupie podpowiadacz, no.
Właśnie, ale ja w ogóle nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak to w praktyce... Rozumiem, że można mieć coś w dupie, ale nie kumam, jakby, jak wygląda taki podpowiadacz.
No wiesz, masz na szachownicy 64 pola i ja sobie wyobrażam to tak, że jak masz, wiesz, no 8 na współrzędnej X, 8 na Y, no to począwszy od A do H, na przykład, no... Załóżmy trzy wibracje, no to masz linię C. Później chwila przerwy i 7 wibracji, czyli pole C7. Już to może być wskazówka, że którąś z figur powinien na przykład na to pole zagrać. Albo na tym polu jest twoja figura i że od niej powinieneś na przykład zacząć. A jak podasz dwa razy hasło, czyli z jednego pola na drugie, no to już masz czarno na białym, skąd na które pole powinieneś ruszyć. No i oprócz tego, że powinny być dokładne jakieś wykrywacze przed wejściem na salę, no to nie widzę rozwiązania dla czegoś takiego. A to jest bardzo problematyczne, no bo jak masz turniej jakiejś niższej półki, no skąd weźmiesz kasę na to, żeby ktoś ci jeszcze, wiesz, jakieś sprawdzania robił, wiesz. Ja jestem przyzwyczajony ze swoich turniejów, gdzie na przykład już później też na takie wakacyjne jeździłem, gdzie się grało ruch i wiesz, no partia trwa długo, odchodziło się od szachownicy i w międzyczasie nawet gdzieś tam z ziomkami gadałem, sobie tam żartowaliśmy na jakieś tematy różne gadaliśmy, gdzie na przykład na turnieju, gdzie to były na przykład Mistrzostwa Polski, no już takie coś nie powinno być dozwolone jednak ze względu na to, że stawka jest jakaś w turnieju, nie? No i była też jedna osoba oskarżona o oszustwa, dziewczyna, która dostała się do Mistrzostw Polski. No i ona wypaczyła w ogóle wynik Mistrzostw Polski, bo wygrała z Klaudią Kulon, która zdaje się, że przez to w ogóle złota nie dostała, nie? Także no bardzo problematyczna kwestia, no bo jednak można podpowiadać. Ja poznałem osoby, które rzeczywiście w ogóle oszukiwały na turniejach. Nie wiem w ogóle... w jakim celu takie coś robić dla na przykład 1000 złotych za główną nagrodę, nie? Ale no te szachy podczas kursu trochę przeżyły wzrost takiego zainteresowania.
No i jeszcze był ten serial na Netflixie, nie?
Tak, i wtedy właśnie szachy zaczęły swój taki boom przeżywać, gdzie na przykład Hikaru Nakamura, który jest w top tam chyba 5 szachistów, nie gra już w ogóle szachów klasycznych, bo sobie streamuje i ma z tego pieniądze i jemu się nie opłaca grać szachów klasycznych, nie?
No tak, tak. Ale mnie zastanawia dalej kwestia tej wibracji, bo...
Tak, ja też właśnie... Ale przepraszam, że ci przypomnę.
No właśnie, to musiała być jakaś osoba z zewnątrz, która sterowała tak, tymi
tak.
wibracjami.
No musi być z kimś połączony. Te osoby, które nawet 10 lat temu oszukiwały, było to na zasadzie, że po prostu ktoś z zewnątrz im pomagał. Nie wiem, okay, czy jakiś sygnał na sali.
Jak to urządzenie miałoby rozkminiać.
Nie, no to oczywiście to ktoś po prostu połączony, kto analizuje partię z silnikiem. A, to nie wyjaśniłem, było patologicznie, to przepraszam, bo niektóre kwestie po prostu szachowe, jak już grałem tyle lat, że wydaje mi się czasami po prostu oczywiste. Okay. Nie?
No tak, bo to są zawody i ktoś ma podgląd do tego, co się dzieje, jakby bo ogląda
jakiś
streamy.
Tak, jak mawiasz w komputerze, no to każdego pokonasz, jasne. Nie? Ale w ogóle też jest interesująca kwestia, co było rozważane przez jakichś tam też youtuberów. Czy wystarczy to, że możesz użyć, załóżmy, dwa razy podczas jednej partii czegoś takiego, że masz podpowiedź komputera? I to może wystarczyć na poziomie arcymistrzowskim, żeby po prostu chyba wszystkich pokonać. Może tak być, bo że wystarczą dwa na przykład takie momenty, nie? To jest też interesujące, bo to jest niby, wiesz, jeden moment, ale newralgiczny, nie?
To teraz płynnie przechodząc jeszcze do kwestii, o której rozmawialiśmy, czyli bo dużo nawiązywałeś do tego, że często masz takie sztuki i koncerty, które są powiedzmy gdzieś w mniejszych miejscowościach, w jakichś klubach i takie nie rajderowe, że tak powiem. Mm-hmm. Natomiast też widziałem na YouTubie troszkę takich poważniejszych, większych występów. To co jakby było dla ciebie takim największym jakby to nazwać, doznaniem scenicznym, jeśli chodzi o to, gdzie się pojawiłeś, gdzie wystąpiłeś?
Takim doznaniem scenicznym to chyba występ na Roztańczonym Narodowym, bo tam było najwięcej ludzi. Zdarzyło mi się też dla dużej publiki. Pierwszy raz to we Wrocławiu na Juwenaliach. Organizatorzy zrobili taki, wiesz, line-up, że o północy był Sławomir, który był w swoim tam, wiesz, największy boom miał. I ja byłem po Sławomirze, wyobraźcie sobie. I pierwszy raz na takim zimnie śpiewałem, dopiero zacząłem, poszedłem pierwszy raz tam na lekcję śpiewania. Jakoś tak się uczyłem. Uważam, że się nie rozgrzałem odpowiednio. Pierwszy raz tak na zimnie śpiewałem, że mnie trochę ścisnęło. Pierwszy raz dla takiej ilości ludzi, że ten wykon nie był najlepszy jakiś. I ludzie się domagali oczywiście Jessiki. No to tak gdzieś w połowie koncertu uległem, bo chciałem to zagrać na koniec, bo zdawałem sobie sprawę, że oni tylko na tę Jessikę bardziej czekają. I duża część ludzi zaczęła wychodzić do domu, bo to było, ja już byłem ostatni po tej Jessice, nie? I jakoś nie był to mój najlepszy koncert, żeby to nazwać jakimś tam najlepszym doświadczeniem. Później na Juwenaliach w Gdańsku byłem, gdzie miałem w klubie koncert. Ojej, to ja mógłbym opowiadać. Już kiedyś gdzieś w ogóle w jakimś wywiadzie o tym chyba opowiadałem, że tam był po prostu jeden wielki pierdolnik, jeżeli chodzi o organizację, że ja nie mogłem się dostać na swój własny koncert i nie mogłem go zacząć w ogóle. Ale ja miałem przed tym koncertem zareklamować go na dużej scenie w Gdańsku. Tam było tyle ludzi chyba co na tym Roztańczonym Narodowym normalnie. Tyle ludzi, że aż mi ciężko sobie to wyobrazić. I tę Jessikę tam zaśpiewałem i było to też spoko doświadczenie. Zawsze takie nabranie doświadczenia w sensie takim, żeby się trochę poduczyć, bo duża scena bardzo się różni od takiej małej, gdzie musisz też mieć słuchawkę, bo wiesz, te opóźnienia są na dużym obiekcie, ale niewątpliwie największym takim wrażeniem, no to na Roztańczonym Narodowym występ, bo też ta scena jest taka duża, że wiesz, przez jedną piosenkę zdążysz całą scenę raptem dwa razy obejść.
Zmachać można nawet biegającym.
Tak, tak. No i też trzeba jakby, wiesz, zadbać o to, się przyzwyczaić, być świadomym swojego głosu, jak się rozgrzać na przykład w odpowiedni sposób, żeby też nie ścisnęło się, nie? Bo to tak słychać. Ja na przykład na tym Roztańczonym Narodowym pierwszy raz śpiewałem Jessikę i kawałek z D-Bombem. I z D-Bombem pamiętam, że z playbackiem leciał ten numer, więc jakoś tam ten mój wokal nie był wysunięty za bardzo. Natomiast z tego, co tam rozmawiałem też z artystami, większość z nich z playbackiem grało, gdyż tam nie ma po prostu możliwości na szybko podłączyć się z całym sprzętem, nie? Zwyczajnie. Ale duże doświadczenie to jest też odnośnie samego takiego zachowania na dużej scenie przy kamerach, bo to też w telewizji, wiadomo. No i przy tylu ludziach, no to no nie na co dzień jest taka okazja, nie?
Ale tak na przykład z backstage'u przychodzisz jako artysta, nie wiem, dostajesz jakieś wskazówki od ekipy produkcyjnej i tak dalej, na przykład, nie wiem, biegaj w takim polu, bo coś tam i tak dalej, czy jak to wygląda?
No wiesz co, bo na takich imprezach jest inspicjent, który ma też wszystko rozpisane, tam jest scenariusz takiej imprezy co do minuty, wiesz, 19:42, ty wchodzisz na scenę i tego rzeczywiście się wszyscy trzymają, trzeba trzymać. No i dzień wcześniej jeszcze, no ja miałem umowę menedżerską z takim gościem, który był też odpowiedzialny trochę za tam organizację właśnie koncertów tego typu, tam też palce maczał. I dzień wcześniej się tam spotkaliśmy po prostu, udzielił mi jakiś wskazówek, no bo ja wtedy też się nie potrafiłem za bardzo ruszać. Od jakiegoś czasu chodzę na tańce, bo zauważyłem przy teledyskach, że to jest też problematyczne dla montażysty, jak się nie potrafi ruszać. No muszę potrafić po prostu, jak występuję. I on mi udzielił takich wskazówek, żebym się trochę ograniczył z tym ruszaniem do samego po prostu chodzenia, żeby za bardzo na żywioł nie iść z freestylowaniem, kiedy ja nie mam podstawowej jakiejś tam wiedzy, w jaki sposób się tak powinno ruszać. I wyszło to nieźle jak na taki czas. Teraz niewątpliwie by mi lepiej wyszedł ten wykon i bym się o to nie obawiał, ale wyszło to naprawdę fajnie.
Czyli moi drodzy, czas płynnie przejść do akcentu świątecznego.
Tak, to może, żeby było bardziej świątecznie, żebyśmy poczuli świąteczną atmosferę, to mam coś.
A ja też się przygotowałem. Skarpetki mikołajowe od teściowej.
Bardzo ładnie.
A ja w głowie mam święta.
Bardzo dobrze.
Panowie, no to może zróbmy tak, bo tutaj jakby zgodnie z tradycją jakby jeden z ważnych elementów jest rekomendacja muzyczna, ale że mamy święta, to możemy coś pokminić jakby w kontekście świątecznej rekomendacji muzycznej.
No właśnie, macie jakieś ulubione piosenki świąteczne?
Mam, z dzieciństwa.
No.
Pięć Wadębiec, Krzyszmas, Alkoholis.
To z dzieciństwa, tak?
Tak.
To bardzo ciekawe.
Klasyczek.
Czemu to?
Jakoś tak to wspominam, że po prostu pierwszy raz tam miałem telefon z MP3, jeszcze chyba przez podczerwień w ogóle, mi się wydaje, że to tam przesyłałem, tam sobie chodziłem ze swoimi słuchawkami, przemierzałem Koszalin i nieraz gościła na słuchawkach właśnie ta piosenka. A generalnie, jeżeli chodzi o piosenki świąteczne, to mnie wkurzają, ale to przez reklamy.
Mm-hmm,
przez tak. To, że już powiedzmy jest listopad i lecą te dzwoneczki, bo takim wspólnym mianownikiem tych wszystkich piosenek przeważnie są właśnie dzwoneczki i przez te reklamy to się staje dla mnie wkurzające. Natomiast to, są jakieś tam tytuły, które są dla mnie spoko, nie? Na przykład jakieś tam, nie pamiętam jak to się nazywa, ale Snow is falling all around me, children playing. Wiesz, jakieś takie, albo Beatlesi nawet mieli taką świąteczną...
Znaczy na pewno John Lennon miał solowo. Miał Happy Christmas, War is Over, taki utwór.
A to chyba to druga jeszcze.
To drugie
so
to ja...
So this is Christmas.
No to właśnie to.
A, to, dobra, okej. Okay.
Tak, ale właśnie a propos Beatlesów, to moja rekomendacja też jest Beatlesowska, bo ja w ogóle wychowałem się w domu, gdzie Beatlesi lecieli.
Ja też.
Non-stop. Pozdrowienia dla mojego taty.
No, pozdrawiamy.
No to ja też.
I właśnie moja rekomendacja to jest Paul McCartney, Wonderful Christmas Time.
Wonderful Christmas Time.
Tak, taki mocno syntezatorowy kawałek, dlatego go lubię, bo on jest taki elektroniczny, nie?
Tam a to są... już było, jak się rozpadł zespół?
Tak, oczywiście.
80, bo przecież... w którym roku zmarł, znaczy został zabity Lennon?
80 któryś, możliwe jakoś nawet, tam. Że 80. Nie wiem dokładnie.
Jakoś w tych okolicach.
Ale Beatlesi się rozpadli już chyba w 70. jakoś wcześniej.
No bo oni przestali grać koncerty, bo ja nawet książkę taką całkiem grubą przeczytałem, taką biograficzną, autoryzowaną na ich temat.
No.
Że oni mieli tego dość na tych koncertach, że oni sami siebie w ogóle nie słyszeli. To ja już powinienem rzucić to wszystko dawno,
tak, nie? Po koncercie na Podlasiu. Ta Beatlemania w latach 60. to te laski tak piszczały głośno wtedy, że wiesz, oni nie słyszeli siebie na scenie, nie? To
w prawda. Ogóle był jakiś zespół, który przebił tak popularnościowo Beatlesów dotychczas, bo 50 lat prawie minęło, nie?
Wydaje mi się, że podobny szał był u Elvisa Presleya na pewno, nie?
A, no tak, on jako solista, no rzeczywiście tak.
No, Michael Jackson myślę, że też coś w tym stylu.
Mm-hmm.
Chodzi mi o to, że też miał taki hałas na koncertach na pewno.
Mm-hmm.
Tylko, że wtedy już pewnie mieli lepsze odsłuchy. Ciekawe właśnie, jakie były odsłuchy w latach 60., nie?
No właśnie.
Czy w ogóle były odsłuchy?
Nawet się nie interesowałem.
Ciekawe pytanie, no bo jakby mikrofony, wiesz, były kablowe, no to zakładam, no chyba, że na glebie były po prostu odsłuchy, tyle, nie?
No, możliwe. No,
ale to fanki to zagłuszyły takie coś.
No, teraz to nie problem pewnie z tymi odsłuchami dzisiejszymi.
No teraz do ucha masz, no i jedziesz, tak.
No, także moja rekomendacja to jest Paul McCartney, Wonderful Christmas Time. Świetny numer, polecam. Ale
no, to jest też
znają.
Jeden z takich, który jest dla mojego ucha przyjemny, nie?
Tak. Chociaż słyszałem takie opinie według wielu, że to jest najgorszy utwór świąteczny ever.
A, wiesz, ile ludzi, tyle opinii.
Tak, no wiesz, mówią, że taki kiczowaty, bo jest to takie plumkające syntezatory, wiesz, tekst też niezbyt wymagający, ale mi się podoba.
Spoko.
Okej, to teraz może moja kolej w takim razie. Nie jestem jakimś turbofanem piosenek świątecznych, tak bym je nazwał, natomiast moja rekomendacja to są wszelkiego rodzaju powerplay, ale w wykonaniu Robiego Williamsa.
No tak.
On wypuścił taką paczkę, ona się nazywa Christmas Present, dosłownie paczkę w tytule. Natomiast to, co mnie najbardziej zaskoczyło w kontekście tego, to, że miał występ w TVP w Toruniu w 2019 roku. To w ogóle było dla mnie jakąś abstrakcyjną sytuacją, bo jakby w ogóle nie było to jakoś szeroko komunikowane, a ja jestem psychofanem Robiego Williamsa, jego twórczości.
Oj tak. Aż sobie przypominam ostatni Sylwester, kiedy o 5 rano siedzieliśmy już mocno wstawieni i po prostu
oglądaliśmy talent i jakby też ciekawa.
Ale on jest zajebisty, człowieku, co to za talent w ogóle.
Kim fanem i tak bardzo poluję na koncerty Robiego Williamsa, a ten człowiek był w Toruniu. To się zdziwiłem, natomiast no TVP niejednokrotnie potrafiło zaskoczyć.
A ty byłeś kiedykolwiek na koncercie Robiego Williamsa?
Nie, ale będę w marcu teraz.
O, proszę. Ja słyszałem w radiu ostatnio, że Robbie Williams stał się chyba artystą w angielskim, on angielski jest, tak?
Tak.
Z największą ilością płyt sprzedanych, coś takiego. Jakoś nie przywiązałem do tego uwagi, ale pamiętam, że słyszałem coś takiego w radiu.
Czyli przebił Beatlesów? I na przykład Eltona Johna?
Czy może to była statystyka dotycząca tylko solistów? Jakoś tak, jak mówię, nie zwróciłem uwagi na to dokładnie, tylko teraz mi się po prostu przypomniało, że coś w tym stylu w radiu usłyszałem, nie? Ciekawe. Że jakiś tam rekord jednak trzasnął.
No ja tam miałem taki fuck up, że dwa razy praktycznie plany zawodowe zblokowały mi możliwość bycia na koncercie Robiego Williamsa i to jako ciekawostkę wrzucę. Akurat pechowo mamy taką dużą realizację, konferencję trzydniową w marcu. I teraz przedwczoraj się... Bilety na Robiego mam już od dawien dawna i koncert jest 12, a przedwczoraj chyba... Przedwczoraj, czyli 3 dni temu, dowiedziałem się, że akurat też mi wpadł event w tym samym terminie, więc będę miał dosyć grząsko, ale już nie odpuszczę naprawdę, bo...
A gdzie jest ten koncert?
W Krakowie.
A event?
W Warszawie.
Ale nie tak źle, no.
Nie tak źle.
Mógł być w Gdańsku, no.
Mógł być, no ale okej.
Albo w Białymstoku na przykład.
Tak, ale to jest koncert z okazji 25-lecia jego twórczości, więc mamy tak naprawdę 2 godziny wszystkich największych powerplay.
Super.
Więc myślę, że...
A co oznacza powerplay? Bo ja mam kolegę, który ma zespół powerplay i jest dość znany w ogóle w świecie disco polo. To jest jeden z produkujących zespołów.
No powerplay, no to taki, wiesz, no jakby
hicior,
nie?
No.
Tłumaczy
sobie. No widzisz.
No, takie evergreeny tak zwane, też można tak powiedzieć, nie? Czyli takie hiciory, wiesz, które wszyscy znają, nie?
Okej, okay, też nie znałem tego określenia.
Okej.
Okay. Słaby jestem w tych określenia, coś.
To może przechodząc płynnie już z muzyki do filmów świątecznych, bo w sumie w Polsce to święta kojarzą się od razu z Kevinem, bo to jest jakby synonim w Polsce.
A ja właśnie nie przepadam jakoś super za Kevinem.
Ja na maksa nie lubię.
W sensie, szczerze, może raz w życiu widziałem cały film, a tak to tylko jakieś urywki, co nie wiem, jak telewizor jest odpalony w tle w trakcie Wigilii.
Mi jest to w sumie obojętne, natomiast tutaj zaraz pokażesz w montażu na pewno, bo jako ciekawostka, ziomek, który się przewinął też przez LBD Records, mój serdeczny kolega, którego poznałem na tym feralnym koncercie w Gdańsku, no. Simonu, teraz co prawda włosy ściął, ale rok temu wyglądał identycznie jak ten złodziej z Kevina Sam w domu.
O kurde.
Ja ci wyślę gotowe zdjęcie z tym, z porównaniem, to tutaj pokażesz. No jak złodziej z Kevina, no. W każdym razie jak leci to co roku cały czas ten Kevin, no jakoś mi to jest tak obojętne, nie? A jak miałbym sobie teraz tak przypomnieć jakiś tytuł ulubiony, świąteczny, ciężko mi przywołać, ale... Pamiętam, że często podczas świąt leciały jakieś takie filmy typu właśnie Władca Pierścieni, że z rodzeństwem oglądaliśmy. No to takie coś mi teraz tylko przychodzi do głowy, do czego tak mogę wrócić pamięcią, że fajnie się to oglądało, nie?
No tak, no tak. Moim ulubionym jest film Elf z 2003. Nie wiem, czy kojarzycie.
Nie oglądałem.
Ja też w ogóle nie.
W głównej roli jest Will Ferrell, taki dosyć popularny komik amerykański, którego jestem turbofanem. I w sumie fabuła polega na tym, że chłopak, niemowlę, przez przypadek wchodzi do worka z prezentami Świętego Mikołaja i trafia na biegun północny i potem jest wychowywane przez elfy. I jest, wiesz, chłop prawie 2 metry wychowywany, wiesz, przez metrowe elfy, i który w ogóle nie kuma ludzkich obyczajów, jakichś tradycji i trafia do Nowego Jorku i nie może się odnaleźć w ogóle w świecie ludzkim, nie? Mimo, że jest człowiekiem.
Brzmi dobrze.
Bardzo ciekawa, bardzo fajna komedia, polecam.
Muszę to obejrzeć.
To ja też rzucę jakiś taki trochę oklepany tytuł, ale trochę nawiązujący do muzyki, do filmów. Był sobie chłopiec, jest taka komedia z Hugh Grantem, dosyć popularna, natomiast tam fabuła jest taka, że Hugh Grant jest... chyba spadkobiercą z tego, co kojarzę, praw do utworu świątecznego, przez co jakiegoś tam takiego bardzo znanego kawałka, który napisał jego ojciec prawdopodobnie z tego, co kojarzę, i przez to, że dostaje ciągle za X-y, to nie musi pracować i efektem tego jest to, że, no, że nie może dojrzeć cały czas, bo ciągle jakieś tam imprezki, jaranko, coś tam, dziewczyny, drogi apartamentowiec chyba w Londynie. No i jakby wokół tego toczy się cała fabuła, czyli nagle jakby musi dojrzeć do swojego wieku, natomiast jakby nie ułatwia mu wspomnienie związane z świętami, bo jego ojciec, czy tam ktoś z jego najbliższej rodziny napisał hit świąteczny, którego on przez to nienawidzi, jest jego jakby zmarą. Więc to takie połączenie. Natomiast to, co zapamiętałem i jak Paweł pozdrowił swoich rodziców, to ja też pozdrowię moją rodzicielkę.
Pozdrawiamy.
To, że oglądałem go faktycznie za młodu z moją mamą i to, co było takie dla mnie wtedy kontrowersyjne, to, że główny bohater w święta jarał zioło. I druga rzecz, to, co mi się podobało, on jeździł wtedy nowym Audi TT i strasznie się zajerałem jako młody człowiek, że taki, wiesz, sportowe auto.
Tak, mi się to no też... Tak. Znaczy, dla mnie to już było trochę ten, bo trochę lat nas dzieli. No może nie różnica pokoleń, ale takie...
Ty jesteś 9-7 z tego zeżytania.
Tak, tak.
Okej.
Okay. No my 9-0, także.
No,
czyli 7. 7, no. A ja mam do was takie kontrowersyjne pytanie, bo widziałem wiele dyskusji na ten temat w internecie. No nie jest jakieś super kontrowersyjne, ale film Szklana Pułapka jest przez wielu uważany za film świąteczny. I co wy na to? Bo on się zaczyna, z tego co kojarzę, fabuła filmu zaczyna się w Wigilię.
Okej. Okay.
Czy wy uważacie, że Szklana Pułapka z Bruce'em Willisem to jest film
świąteczny? Ja oglądałem to tylko raz x lat temu podczas podróży, gdzieś tam w busie to leciało, także w innych sytuacjach chyba nie miałem styczności z tym filmem. Kiepsko już to pamiętam. Pamiętam, że była tam niezła rozpierducha i więcej nic.
A ty, Kuba, co myślisz?
Stary, mi się ten film kojarzy tylko z utworem Potapa Nastii Kamiński pod tytułem Krepkie Oreszki.
Znasz Potapa?
Nie znam.
No właśnie, mało kto zna w Polsce chyba. Natomiast to jest człowiek, który, jeśli się nie mylę, jest z Ukrainy i miał taką podopieczną, która się nazywała Nastia Kamiński i ona śpiewała, on rapował, natomiast to było takim dosyć dziwnym połączeniem. I ja w ogóle trafiłem na tą kolaborację ich, że tak powiem, przez to, że mój ojciec kiedyś na stoku narciarskim znalazł telefon i w tym telefonie były ich teledyski. I to jeszcze było przed czasami takiego mocnego YouTube'a i strasznie z tego lał, bo tam wiesz, jakby to w tamtych czasach...
Ale to było po rusku, tak?
Tak, po rusku, po ukraińsku, taka mieszanka i tam wiesz, wstawimy fragment tego utworu, bo to wszystko powie tak naprawdę.
A znacie DJ Alligator i MC Wspiszkin?
Oczywiście, że tak.
Proste.
Bo to wasze bardziej czasy są.
Tak,
nie?
To tak, prawda. Nie. Natomiast to tam jest taki motyw, że ta piosenka opowiada o tym, że Bruce Willis jest ich bohaterem ala narodowym, że jest super i są że oni idą do kina i oglądają właśnie to Szklaną Pułapkę i o tym jest cały kawałek.
Nie? Ale historia, nie?
To ci odpowiedziałem, co?
Telefon znalazł.
No, coś pięknego.
Na stoku śnieg, czyli trochę nawiązanie do świąt, no nie?
No oczywiście, musi
no, nie
być.
Wiem, ja tego filmu chyba... Znaczy na pewno widziałem, ale nie pamiętam go w ogóle, oprócz tego, że Bruce Willis był łysy i dużo strzelał, nie?
No tak. To ja jeszcze jako ciekawostkę mogę dodać, że ostatnio Marvel wypuścił na Disney Plus taki film krótkometrażowy Guardians of the Galaxy Holiday Special, czyli Strażnicy Galaktyki Coraz Bliżej Święta. Taki jest polski tytuł. No i to jest taka krótkometrażówka typowo superbohaterska, ale o dziwo jest to film, w którym nie ma jakiegoś wroga, wiesz, z którym walczą. Tylko tam jeden z bohaterów jest człowiekiem z Ziemi i reszta z jego ekipy z różnych planet po prostu próbuje mu zrekonstruować święta, żeby sobie przypomniał, jak to jest. Jeżeli ktoś jest fanem tego klimatu superbohaterskiego, to mega polecam. Trwa tylko 40 parę minut. Warto obczaić.
Spoko. Bohaterskie nie są moimi klimatami, ale gdzieś tam czasami, jak mam okazję obejrzeć, staram się przynajmniej skupiać na walorach nagrania, bo czasami tak trochę się interesuję też filmowaniem, że lubię sobie spojrzeć, jak coś zostało nagrane, nie?
To prawda, a większość tych filmów to powstaje na tym, na blue screenie.
Czy też green.
Albo green, no.
No, ciekawe. No to są akurat takie gatunki, gdzie jest mnóstwo pracy bardziej w postprodukcji, nie?
Tak, to prawda. Jak ja sobie pomyślę, jak ci aktorzy na przykład, wiesz, stoją i muszą udawać, że przed nimi jest jakiś olbrzym, albo że coś czarują rękoma.
To prawda, no.
To musi być mega komiczne, jak to oglądasz.
Ja nadal nie do końca ogarniam, jak w postprodukcji na tym komputerze to wszystko robią, że miasto jest za nim z tyłu, nie?
Tak. To musi mega komicznie wyglądać, takie, wiesz, backstage'owe jakieś tak. Filmiki, jak oni, wiesz, ktoś stoi i robi tak i czymś rzuca, a tu nic nie ma, nie?
Tak. No ja z green screenem to pierwszy mój teledysk to była Jessica.
No tak.
Gdzie to było nagrane z Michałem Jagiełło, który jest gościem pro po prostu i od początku był taki zamiar specjalnie, on tam źle poustawiał, żeby tam ręce poobcinało. W ogóle w pewnym momencie teledysku blue screen wyskakuje, nie?
Tak.
Także to było w takim klimacie, że jak piosenka jest prześmiewcza, Kowcza postanowiliśmy zrobić też taki teledysk, nie?
No właśnie, ale teledysk do Jessica powstał chyba parę lat po premierze wersji audio.
Tak, tak, bo zaproponowali właśnie chłopaki z Lemon Records, to jest bardziej takie disco, już nie tak stricte disco polo, ale trochę też takie brzmienia, ale głównie taneczne, żeby po prostu wypuścić taki klip u nich. Ja sam byłem chętny, żeby zobaczyć w ogóle, z czym to się je nagrywanie teledysku samego, bo nigdy wcześniej tego nie robiłem, nie?
No tak.
No i wyszło to spoko, nie? Tylko, że tam wersja muzycznie była trochę inna, inaczej zmiksowana. I ta moja jest oczywiście gorzej, ale to bardziej pasuje do tego, że to słychać, że to jest jakby źle taka zrobione w szafie stylowa, nagrane. No. I to nadało taki klimat tej Jessice, nie?
No tak. Ale wyszła jeszcze jakaś druga wersja na kanale Lemon Records tego kawałka.
A jakiś taki mix wypuścili, no.
Tak, tak.
No. To słyszałem, ale jakoś tak większej wagi do tego nie przywiązywałem. No jak to remix jakiś, nie?
Okej, okay, ale jaka była tego historia? W sensie to było tak, nagrałeś numer, stwierdziłeś, okej, okay, spoko, wrzucam go do neta, czy
wiesz co, do Jessica chcieliśmy nagrać teledysk. Miałem w liceum takiego kolegę, który tam z kamerą chodził, coś tam filmował. I chcieliśmy to nagrać, ale że Bado, ten, który tam drugą zwrotkę śpiewał, to też już nieraz mówiłem, ale przypomnę zabawną kwestię, że on ani B, ani M po angielsku i ja mu te słowa angielskie fonetycznie na kartce zapisałem, okay, nie? No i on mieszkał tam trochę parę kilometrów od Koszalina, jakoś wyjazdy były wakacyjne, bo to wiecie, szkołę się skończyło, to na pijackim rauszu, cały czas jakieś wyjazdy, ciężko było się złapać. Nakręciliśmy jakieś tam nad ogniskiem i parę shotów, ale w końcu przyszedł czas, gdzie ten kolega od kamery gdzieś tam wyjeżdżał na studia, ja tak samo, i zdecydowaliśmy się, że po prostu audio wrzucimy na YouTube'a, nie? No i tak wiesz, ja się spodziewałem, że to będzie szło lepiej niż pozostałe moje utwory. No i w akademiku się spodobało, że tam kilka tysięcy nabiło, później kilka jeszcze tysięcy, ale to jeszcze jest, wiesz, osobna historia, bo później tam na dużej scenie zaśpiewałem i tak szło to dalej, nie?
No proszę, ciekawe.
A propos Koszalina, nie wiem, czy znasz taką wokalistkę, Monika Kazjaka się nazywa?
Nie znam.
Nie znasz. Znaczy ja też nie jestem do końca pewien, czy ona jest etnicznie z Koszalina, czy ona się tam przeprowadziła, natomiast to jest taka dosyć ciekawa postać, bo generalnie jakby to, co... To jest dziewczyna, która jakby zaczynała karierę w momencie, kiedy zaczynał Dawid Kwiatkowski. Oni trochę razem nagrywali i on tam się przyjaźnili, tak bym powiedział. Mieli nawet ten sam management, tylko że Monika trochę ze względu na miłość, tak bym powiedział, mniej się koncentrowała na tej karierze i po prostu znalazła sobie jakiegoś tam gościa, z którym po prostu, nie wiem, czy mieszkała, czy no generalnie jakby był mega potencjał, miała świetną barwę, świetnie śpiewała, miała fajnego boosta możliwego w karierze w postaci tego Kwiatkowskiego i tego samego managementu, tylko no postawiła na związek i odpuściła to, natomiast jestem przekonany, że prawdopodobnie by, wiesz, była w topce teraz, gdyby to ciągnęła dalej, natomiast
powczaję sobie.
No, pyta... Ona coś z BRO chyba robiła, nie?
Robiła z BRO, robiła z Patrykiem Kumurem, wiesz, oni mieli taki projekt właśnie, co w studiu wszyscy śpiewali covery, tam właśnie był Patryk Kumur, ona i Kwiatkowski. Ogólnie to było spoko, jak się zajmowałem muzyką, nawet gdzieś tam z nią jakiś projekt miałem robić i ona tam nawet nagrała chyba jakiś wokal do numeru. Natomiast no tak samo jak moje działania muzyczne umarły, tak samo jej, więc może to na plus dla społeczeństwa.
Widzisz, no ja też trochę w miłość poszedłem, ale jakoś tak udało mi się mniej więcej balans taki znaleźć, że jeszcze istnieje trochę tam na tej scenie.
No da się to pogodzić oczywiście.
No.
Proste. To co, moi drodzy?
Bardzo miło było się zobaczyć. Kto by się spodziewał, że potem jak pójdziemy na koncert, potem nagle się znajdziemy tutaj w podróż.
Ja mam przeczucie, że jeszcze jakiś tutaj odcinek trzaśniemy, bo kurczę, niby ponad godzinę, czy chyba pod półtorej gadamy, ale ja coś czuję, że nie wyczerpaliśmy jeszcze.
Tak jak w odcinku Zajgaciu, zróbmy lekki niedosyt i wiesz.
Tak, no. Mieszkamy w jednym mieście.
No, w sumie blisko 2 kilometry od siebie.
No.
Tak, damy radę. To co, dzięki wielkie w ogóle, że wpadłeś. Bardzo nam miło.
No, ja również dziękuję. Bardzo jestem za zaszczycony z zaproszenia.
Tak jest. A naszym widzom dziękujemy za obejrzenie i życzymy wesołych świąt.
Wesołych świąt.
To trzymajcie się.
Do zobaczenia.
Pa, pa. Pozdrawiamy. Hejka.